Mówiliśmy poprzednio o misji Jana Chrzciciela. Ważnym punktem jego działalności było ochrzczenie Jezusa w rzece Jordan. O wydarzeniu tym czytamy w końcowej części 3 rozdziału Ewangelii Mateusza, począwszy od wiersza 13. Wtedy to przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby dać się ochrzcić. Ale Jan nie chciał tego zrobić i zapytał: dlaczego do mnie przychodzisz? To raczej ty powinieneś mnie ochrzcić. Jezus odpowiedział: ustąp mi, bo tak powinniśmy teraz uczynić. I Jan mu ustąpił. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody, a wtedy otworzyło się nad nim niebo i zobaczył Ducha Bożego, który jakby lotem gołębia zniżył się i spoczął na nim. Rozległ się też głos z nieba: to jest mój ukochany syn, którego wybrałem. Kiedy Jezus przyszedł do Jana, aby się ochrzcić, ten zdziwiony nie chciał spełnić jego prośby. Uważał, że sam powinien być ochrzczony przez Jezusa, a nie Jezus przez niego. Chrzest Jezusa uważano od początku za trudny problem. Z chrztem Janowym wiązało się wezwanie do upamiętania, zaoferowanie przebaczenia grzechów. Jeśli jednak Jezus był tym, za kogo go uważamy, to przecież nie potrzebował ani się upamiętać, ani uzyskać przebaczenia od Boga. Chrzest Janowy był przeznaczony dla grzeszników, świadomych swych grzechów, a więc był zupełnie zbędny dla Jezusa, który był bez grzechu. Dlaczego więc Jezus poprosił Jana, by go ochrzcił? Wydaje się, że do przyjęcia chrztu z rąk Jana skłaniały Jezusa bardzo ważne przyczyny. Przez 30 lat czekał w Nazarecie, wiernie spełniając proste obowiązki domowe, pracował jako cieśla. Przez cały ten czas zdawał sobie sprawę z tego, że świat czeka na niego. Narastała w nim świadomość oczekującego go zadania. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy od wybrania właściwego momentu. Jezus czekał więc na wybicie godziny czynu, na najwłaściwszą chwilę. Zjawienie się Jana zapowiadało nadejście tej chwili. Był to właściwy moment, na który czekał Jezus. Jak nigdy przedtem ludzie byli świadomi grzechu i potrzeby zbliżenia się do Boga. Jezus wykorzystuje okazję, by przez chrzest utożsamić się z ruchem ludzi szukających Boga, z ludźmi, których przyszedł zbawić. Dzieje się to w godzinie poznania przez nich własnego grzechu, w godzinie szukania Boga. Jezus przyszedł na świat, aby stać się jednym z nas. W chwili, kiedy przyjął z rąk Jana chrzest upamiętania, wziął na siebie nasze grzechy. On sam był bez grzechu, był niewinny, ale wziął na siebie nasze grzechy, utożsamił się z nami, aby gdy nadejdzie pora umrzeć za nas na krzyżu i przynieść nam ratunek, dać nam zbawienie. Słowa, które Jezus usłyszał przy chrzcie, są niezwykle ważne. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Zdanie to składa się z dwóch cytatów. Słowa „ten jest Syn mój umiłowany” pochodzą z psalmu 2. Każdy Żyd wiedział, że ten psalm opisuje mającego nadejść Mesjasza, potężnego króla, Zbawiciela. Słowa „którego sobie upodobałem” to cytat z proroctw Izajasza. Jest tam przedstawiony cierpiący sługa. Jego opis osiąga punkt kulminacyjny w 53 rozdziale proroctw Izajasza. W akcie chrztu Jezus został upewniony o dwóch rzeczach: że jest rzeczywiście pomazańcem Bożym i że rozciąga się przed nim droga prowadząca na krzyż Golgoty. Uświadomił sobie, że jest wybrany, by być królem, ale równocześnie, że jego tronem będzie krzyż. Uświadomił sobie, że będzie zwycięzcą. Wiedział jednak, że zwycięstwo odniesie przy pomocy jedynej broni, siły cierpiącej miłości. W tym momencie Jezus ujrzał owe zadanie i jedyną drogę do wypełnienia tego zadania. Jezus będzie królem i sługą, ofiarnym zbawicielem i zwycięskim Panem. Następnym wydarzeniem opisanym przez Ewangelistę Mateusza, a także przez Ewangelistów Marka i Łukasza, jest kuszenie Jezusa na pustyni. W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: Potem Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie diabeł poddał go próbie. Po 40 dniach postu Jezus poczuł wielki głód. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel. Na początku rozważań o kuszeniu Jezusa zwróćmy uwagę na to, co znaczy tu słowo kusić. W języku polskim ma ono na ogół znaczenie negatywne. Oznacza nakłanianie kogoś do popełnienia złej rzeczy. Greckie słowo peirazein, które występuje w oryginalnym tekście, posiada zupełnie inny element znaczeniowy. Oznacza poddawać próbie raczej niż kusić w naszym pojmowaniu. Stary Testament podaje wspaniałą opowieść o tym, jak Abraham w ostatniej niemal chwili uniknął złożenia ofiary z własnego syna. Opowieść rozpoczyna się tak. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. To, gdy się stało, kusił Bóg Abrahama. Rzecz jasna, że słowo kusić, występujące tutaj, nie ma znaczenia zwodzić do złego. Jest rzeczą nie do pomyślenia, by Bóg usiłował nakłaniać człowieka do złego czynu. Nie można ani przez chwilę sądzić, by Bóg chciał z człowieka uczynić grzesznika. Wszystko staje się jasne, kiedy pojmujemy słowa te w znaczeniu wystawiania na próbę. Tak, w owej chwili lojalność Abrahama została wystawiona na największą próbę. Wytrzymałość metalu sprawdza się przez poddanie go próbie przekraczającej wielokrotnie jego ewentualne zastosowanie. Podobnie człowiek jest wystawiony na próbę przez Boga, zanim użyje go Bóg do spełnienia własnych celów. Żydzi mówili: Najświętszy, niech będzie błogosławione jego imię. Nie wynosi człowieka do godności, zanim go uprzednio nie wypróbuje i nie zbada. Jeśli wytrzyma chwilę pokuszenia, wówczas podnosi go do godności. Mamy tu do czynienia z wielką i wspaniałą prawdą. To, co nazywamy pokusą, nie służy dla zwodzenia nas do grzechu. Ma raczej uzdolnić nas do pokonania, przezwyciężenia pokusy. Celem pokusy jest uczynić z nas ludzi dobrych, a nie złych. Ma nas ona umocnić, ulepszyć, a nie osłabić. Kuszenie nie jest karą dla człowieka, lecz ma na celu jego wywyższenie. Jest próbą dla człowieka, którym Bóg chce się posłużyć. Epizod ten ocenimy zatem w kategoriach próby, a nie kuszenia. Zwróćmy uwagę na to, gdzie odbywała się ta próba. Była to pustynia. Chodzi zapewne o pustynię, która rozciąga się pomiędzy Jerozolimą, znajdującą się na centralnym płaskowyżu stanowiącym trzon Palestyny, a Morzem Martwym. Stary Testament nazywa ją Jeszimon, to znaczy spustoszenie. Ta nazwa odpowiada prawdzie. Pustynia rozciąga się na przestrzeni około 53 km długości i 24 km szerokości. Jest to okolica pokryta żółtym piaskiem, pokruszonym wapieniem i porozrzucanymi wszędzie kamykami. Teren jest pofałdowany, grzbiety górskie biegną w różnych kierunkach, powykrzywiane i poskręcane. Pagórki przypominają kupy kurzu. Wapień kruszy się, skały są nagie, wyszczerbione. Często grunt się zapada pod ciężarem ludzkiej stopy lub kopyta konia. Ziemia jest rozżarzona i błyszczy jak jakiś ogromny piec. Pustynia ta ciągnie się aż do Morza Martwego, przy którym nagle opada na głębokość 400 metrów. Jest to urwisko wapienne, krzemienne, pełne głębokich szczelin. Na tej pustyni Jezus mógł znaleźć się w największej samotni w Palestynie. Przybył tu, by być sam. Już otrzymał zadanie, Bóg do niego przemówił. Teraz miał się zastanowić na tym, w jaki sposób wypełni zlecone mu zadanie. Przed rozpoczęciem dzieła musiał pewne rzeczy uporządkować. Samotność była dla niego konieczna. Być może często popełniamy błędy dlatego, że nigdy nie usiłowaliśmy być sami, a są pewne sprawy, które człowiek musi przeanalizować, wypracować samotnie. Są momenty, gdy nikt nie może udzielić nam dobrej rady. Istnieją chwile, kiedy człowiek musi przestać działać, a zacząć myśleć. Często błądzimy, być może dlatego, że nie mamy czasu na społeczność sam na sam z Bogiem. Jezus przez 40 dni pobytu na pustyni miał wiele czasu na rozmowę z Ojcem. Trzej ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz, zgodnie podkreślają fakt, że Jezus został poddany trudnej próbie kuszenia zaraz po swoim chrzcie. Ewangelista Marek pisze na przykład: i zaraz powiódł go duch na pustynię. Życie potwierdza fakt, że po każdym wielkim wydarzeniu następuje reakcja, w której kryje się największe niebezpieczeństwo. Tak było na przykład z Eliaszem. Pamiętamy, jak wykazał wspaniałą odwagę, pokonał proroków Baala na górze Karmel. Był to szczytowy moment ujawniający odwagę Eliasza. Wygubienie proroków Baala wywołało jednak gniew złej Izabeli, która postanowiła zgładzić proroka. I wtedy Eliasz, zląkszy się, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beerszeby w Judzie. I tak człowiek, który niedawno wykazał nieustraszoną odwagę, teraz w popłochu uciekał, aby ratować życie. Nadszedł moment reakcji, odreagowania. Taki moment przychodzi zawsze po wielkich chwilach i wydarzeniach. Takie jest prawo życia, że po osiągnięciu szczytu następuje załamanie. Kusiciel wybrał bardzo uważnie i zręcznie moment ataku na Jezusa. Lecz Jezus zwyciężył. Postąpimy mądrze, jeśli za każdym razem, gdy życie wyniesie nas na wyżyny, wykażemy szczególną ostrożność, ponieważ właśnie wtedy najbardziej zagraża nam upadek. I druga ważna uwaga. Przedstawionego tu zdarzenia nie musimy koniecznie uważać za przeżycie zewnętrzne. Mogła to być walka, która toczyła się w sercu i duszy Jezusa. Zazwyczaj kusiciel zbliża się do nas poprzez nasze najskrytsze myśli i pragnienia. Atakuje nasz umysł. Ten atak mógł być tak realny, że niemal dostrzegalny. Osoba kusiciela, diabła, była widoczna, odczuwalna. Siła diabła polega na tym, że przenika nasze linie obronne i atakuje od wewnątrz. Znajduje sprzymierzeńców w naszych najskrytszych myślach i pragnieniach. I trzecia sprawa. Nie sądźmy, że Jezus pokonał raz na zawsze kusiciela w jednym starciu, że szatan nie zjawił się przy nim ponownie. Nie, występował on przeciw Jezusowi również na przykład w Cezarei Filipowej, kiedy Piotr usiłował odciągnąć go od drogi krzyża. Wtedy Jezus wypowiedział pod adresem ucznia te same słowa, które wyrzekł do kusiciela na pustyni. Idź precz ode mnie, szatanie. Pod koniec ziemskiej wędrówki Jezus rzekł do uczniów: wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Nie było w dziejach takiej walki z pokusami jak ta, którą toczył Jezus w Getsemane. Tam kusiciel jeszcze raz starał się go odciągnąć od krzyża. W chrześcijańskiej wojnie nie ma odpoczynku, nie ma przestoju. Ludzie nieraz przeżywali rozczarowanie, ponieważ sądzili, że osiągnęli taki poziom, że według ich zdania nie grozi im żadna pokusa, że moc kusiciela została na zawsze złamana. Nikt nigdy nie osiągnął tego stanu. Także Jezus toczył walkę od początku do końca swoich dni. Dlatego może i nam pomóc w naszej walce. Zwróćmy uwagę na następną sprawę. Pokusy spadają często na człowieka posiadającego jakąś wybitną cechę, wybitne uzdolnienia. Pamiętajmy zawsze o tym, że pokusy będą się wiązać z naszymi uzdolnieniami, naszymi talentami, walorami. Może to być na przykład uroda i związana z nią pycha. Może to być wymowa i związana z nią chęć usprawiedliwienia każdego naszego postępowania, umiejętność tłumaczenia się. Człowieka obdarowanego bujną wyobraźnią, wrażliwego, będą ogarniały pokusy, o jakich człowiek przeciętny może nawet nie śnić. Człowiek o potężnym intelekcie będzie miał pokusę posłużenia się nim dla celów egoistycznych, nie dla dobra bliźnich. Będzie chciał być panem, a nie sługą bliźnich. Tak niestety bywa z pokusami. Pamiętajmy, w chwili, gdy czujemy się najsilniejsi, winniśmy wykazać największą czujność. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Relację o kuszeniu musiał przekazać sam Jezus. Na pustyni był przecież samotny. Gdy toczył walkę, nie było przy nim nikogo. O tym, co się działo, wiemy wyłącznie z tego, co opowiedział Pan Jezus swoim uczniom. Przedstawia więc tu jakby własną duchową autobiografię. Winniśmy traktować więc tę opowieść z wyjątkową i szczególną czcią. Jezus odsłania w niej najgłębsze tajniki serca i duszy. Opowiada o własnych przeżyciach. Jest to jedna z najważniejszych opowieści. To, co w niej Jezus mówi, może pomóc wszystkim, którzy sami znajdują się w pokuszeniu. Opowieść ta ukazuje bowiem, jak trzeba się zachować w takiej sytuacji, gdy kusi nas szatan. Jezus odsłania zasłonę własnych zmagań i w ten sposób chce pomóc nam w naszej walce. Zawsze winniśmy brać wzór z Jezusa, gdy przychodzi nam walczyć z pokusami. W czasie następnej audycji przypatrzymy się bardziej szczegółowo rozmowie Jezusa z szatanem. Dzisiaj podkreślmy to, co wynika z ogólnej obserwacji. Jezus był kuszony jako człowiek. Jezus był człowiekiem, w pełni człowiekiem. Był istotą poddaną pokusom tak samo jak my. Jednak Jezus nie uległ im, nie popełnił grzechu. Przypatrując się więc, w jaki sposób Jezus odparł pokusy szatana, możemy uczyć się, jak walczyć z pokusami. Pomyślmy, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy potrafili odebrzeć każdą pokusę. Jezus zwalczał szatana i moce diabelskie przez cały okres swej służby. Był bez przerwy atakowany przez siły ciemności i zła. Był konfrontowany z wszystkimi problemami rodzaju ludzkiego. Doświadczał wszelkich cierpień i prób, jakich doznajemy i my. Jezus odniósł zwycięstwo dla ludzkości. Zwyciężył dla Ciebie i dla mnie.